bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Audycja ukazująca blaski i cienie życia migrantów w Wielkopolsce.
Tu Andrzej Grupa, audycja Bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Bardzo mi miło, witam wszystkich słuchaczy i zachęcam do pozostania z nami, bo w tej audycji poruszamy ważne tematy blisko życia. Życia migrantów w Wielkopolsce, a to wszystko w ramach projektu Wielkopolska Wspólna Sprawa realizowanego przez Caritas Polska i Wojewodę Wielkopolskiego. Podobnie jak tydzień temu, tak i dziś posłuchamy Dumitro Harei, flecisty, który teraz trochę koncertuje mniej, ale nadal uczy i rozsławia ten instrument, Mołdawię, tradycję mołdawską i kulturę mołdawską, rumuńską, ale dziś zaczniemy od rozmowy o miłości.
Bo byłem przybyszem.
Pojawiła się miłość twojego życia w Poznaniu, poznana w Poznaniu Agata, gotowość do zawarcia związku małżeńskiego, ale w ogóle legalizacja pobytu, bo to też, jak wspominasz te rzeczy, czy to był proces żmudny, trudny i długotrwały, czy poszło raczej łatwo i szybko i bezboleśnie?
Zazwyczaj nie jest łatwo, bo z wielkim ukłonem, szacunkiem dla urzędników, ale urzędy nie są niczym miłe. Te wszystkie procedury, no, to jest normalne po prostu. Być może gdzieś są jeszcze trudniejsze niż w Polsce. I więc tak, nie było łatwo, ale jakoś tak się działo, że może też gdzieś z góry dobry Bóg kierował i nie pamiętam, że byłem jakiejś takiej bardzo rozczarowany albo bało mi się, że coś się nie uda. Jakieś dokumenty bardzo często były związane z czasem i tak dalej, więc to zawsze się znalazło i muszę powiedzieć, może tak nie mówił konkretnie o osobie, ale powiem o pani Helenie Jankowskiej, która jest rzeczywiście dla Poznania jako prawdziwa legenda. Nie wszyscy może w muzyce, w środowisku muzycznym przede wszystkim to jest znana jako tłumacz. Mieszka na Starym Rynku. Może jak przy okazji to serdeczne ukłony i pozdrowienie. Więc ona mi tłumaczyła te dokumenty wtedy, kiedy naprawdę chodziło w grę nawet nie dni, a godziny.
Dokumenty były w porządku, poprawnie wszystko przetłumaczone. Małżeństwo ważne, cementowane miłością. Ostatecznie także otrzymałeś polskie obywatelstwo. To też kolejne formalności, ale zarazem Polska to twoja ojczyzna. Czy w sercu dość miejsca, by pomieścić w nim miłość i do Mołdawii, a więc i Rumunii, i do Polski?
Dwie ojczyzny, brzmi to może tak heretyczne, ale ja mam mocne argumenty i uważam, że jednak dwie ojczyzny można mieć. Jest to, można śmiało powiedzieć, że jest to trochę nienaturalne i trochę tak udawanie, że ma się jedną ojczyznę. Tak, jedną ojczyznę, skorzenie rodziców, dziadków i tak dalej, to tak. I to jest pierwszeństwo, to jest pierwsza ojczyzna. Natomiast druga ojczyzna, którą śmiało nazywam ojczyznę, to jest to, które człowiek zamieszkuje na innej ziemi, w innej, poznaje żonę swoją, mam na myśli właśnie mieszane małżeństwo. I no jak można powiedzieć, że żyje się 30-40 lat na ziemi swojej żony i tak, kocham cię i to wszystko, mam przyjaciół i co chwili mówimy, że się kochamy, a mam jedną ojczyznę, to czy chcemy, czy nie, to te korzenie już się puszczają i człowiek nie ma serca z kamienia. I mocne pytanie zadało mi, znowu wracam do urzędu, kiedy zapytali, no tak proszę pana, ale proszę sobie wyobrazić z ust wysokich urzędników, jeśli jest wojna pomiędzy Polską a Mołdawią, po której stronie, bo chodziło rozmowa na temat podwójnego obywatelstwa, albo w ogóle, że ja mam dostać obywatelstwo, to ja mówię, proszę pana, będę stał po środku i grał na fletni. I powiedziałam to nie w żart, powiedziałam naprawdę świadomie i poważnie, bo jeśli naprawdę ktoś chociaż troszkę kocha prawdziwi, to nie jest w stanie tak po prostu znienacka stać po jednej stronie tylko i strzelać się, więc to...
Dziękować Bogu, takich dylematów w prawdziwym życiu nie miałeś, ale właściwie z graniem na fletni pana publicznie obecnie też trochę gorzej.
Koncerty, no jest to niemożliwe. Na większe koncerty, to co jest związane z większej publiczności i tak dalej, jesteśmy narażeni, no to wtedy bardziej tak prywatnie, ja tak mówię otwarcie, że wracamy coraz bardziej do życia naszych rodziców i dziadków, gdzie wszystko było tak kameralnym i nie były koncerty na tysiące osób i tak dalej. Ja myślę, że to jest piękne życie. A kiedyś to było bardzo, bo to była rodzina i najbliższy tam znajomi i tak dalej, więc się robiło takie małe środowisko. Każdy występował z tym, co mógł. Nie musiałby być wielki artysta, ale to, co potrafił, trochę grał na fortepianie w Polsce, bo Chopin, a w Rumunii na przykład na różne piszczałki, no to też skrzypce i fortepiany, też mama, więc i to wszystko się działo tak pięknie, naturalnie. Bardzo często w rodzinie się spotkamy i się wstydzimy, się wszystkiego. No i gadamy, proszę wybaczyć, ale bardzo często, no ile można gadać o jakiejś tam pogody i tak dalej. A to sytuacja, to ja widzę naprawdę wielki taki plus, że można w prywatnej się spotykać, w prywatny koncert, gdzie jednocześnie możemy być bezpieczni, publika gdzieś tam nieco z boku, my z boku gramy i... Jakoś trzeba żyć.
Twórczo podejść do rzeczywistości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dmytro Hareja był moim i Państwa gościem dziś.
Ja bardzo też dziękuję.
Dzięki, że zdecydowałeś się, że wybrałeś Poznań.
Tak zadecydował Bóg, tak powiem. Może tak, ja dodam dwa słowa, no bo tak często my mówimy Bóg, Bóg, Bóg. Ja osobiście uważam, że to jest wielkie wyróżnienie, że do kogoś Bóg przemówił. Najczęściej jednak tak w skromności wolę mówić, że mi Bóg prowadzi w swoje słowo. A może kiedyś przemówi. Trzeba słuchać go. Dziękuję.
Wytrwale słuchać. Dziękuję bardzo.
Bo byłem przybyszem.
Wysłuchaliśmy rozmowy z Dmytro Hareją, od kilkunastu lat mieszkającym w Poznaniu muzykiem i pedagogiem uczącym gry na fletni pana. Przy tej okazji chciałbym zaprosić Was, drodzy słuchacze, na koncert Dmytro Harei i Andrija Mylnika, który zaplanowano w malowniczej okolicy Galerii Tumskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w piątek 18 czerwca. Oczywiście przy założeniu, że sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Jak jednak słyszeliśmy w rozmowie, Dmytro Hareja przepada za możliwością kameralnych spotkań ze słuchaczami. No więc właściwie mam mały dylemat, czy zapraszać do przybywania licznego, czy nielicznego.
Bo byłem przybyszem.
Podsumujmy jeszcze raz kwestię legalności pobytu migranta, który wziął ślub z Polką czy Polakiem. Nie udziela mu się na jego wniosek prawa do pobytu czasowego jako dla członka rodziny obywatela Polski. A jeżeli wszystko jest ok, małżeństwo trwa co najmniej 3 lata, po upływie tego okresu cudzoziemiec może wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, jeżeli, tu małe zastrzeżenie, bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony i wydaje je właściwy wojewoda. To oczywiście zakładając pozytywny scenariusz. Należy jednak pamiętać, że pozwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte, jeśli cudzoziemiec rozwiedzie się w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu takiego zezwolenia. Chodzi tu zwrócimy uwagę, o uzyskanie prawomocnego orzeczenia rozwodu w ciągu 2 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt stały. Samo tylko wszczęcie postępowania o rozwód nie spełnia tego warunku. I co potem? Cudzoziemcy lub cudzoziemcowi po rozwodzie z obywatelką Polski udziela się kolejnego zezwolenia, gdy przemawia za tym jego ważny interes. No na przykład oczywiście chodzi o to, że wspólne dziecko tego małżeństwa zamieszkuje w Polsce. Takie zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata. Jeżeli dzieci nie ma, oczywiście można wnioskować o takie zezwolenie na pobyt czasowy, chociażby ze względu na pracę zarobkową czy kontynuowanie studiów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tyle na dziś. Andrzej Grupa, dziękuję i do usłyszenia za tydzień w audycji, bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie.
Audycję, bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, współfinansowano z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.